Zbieramy, proszę Państwa, dzisiaj komentarze do roku 2012, prognozy na rok 2013. O komentarz ekonomiczny i prognozę ekonomiczną zwróciliśmy się do pana doktora Cezarego Mecha, ekonomisty. Szczęść Boże, panie doktorze, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie doktorze, panie ministrze, ten mijający rok 2012 pod kątem ekonomicznym, finansowym, co przyniósł Polsce, co przyniósł także każdemu z nas, no i czego możemy spodziewać się w roku 2013?
Jeśli analizujemy i podsumowujemy sobie rok 2012, to musimy tak naprawdę podzielić go na takie dwie fazy. I to zarówno w Polsce, myślę też w Europie i na świecie. Pierwsza faza to była taka, zwłaszcza ona bardzo istotna była w Polsce, to była taka faza optymistyczna. Ona pokazywała, powiedzmy, jak to Polska się rozwija, jak to jesteśmy taką zieloną wyspą, nawet w Europie mogliśmy, powiedzmy, dużo oczekiwać. Oczekujemy euro, to znaczy tak naprawdę to zajęcie jakiejś wysokiej pozycji na mistrzostwach Europy. I to był taki pierwsze półrocze, które można było powiedzieć, że jest takim hura optymizmem, a z drugiej strony to tak mieliśmy się też właśnie jako wszyscy Polacy zjednoczyć w dopingowaniu polskiej drużyny. Niestety, tak samo jak i w przypadku drużyny, która, powiedzmy, bardzo szybko odpadła, ukazując po prostu tak naprawdę, że Polska już nie tylko nie posiada firm, nie posiada majątku, także nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego na to, aby wspierać również sportowców. Też upadła taka iluzja dotycząca sytuacji gospodarczej Polski. Bo też sobie należy podkreślić, że tak naprawdę to była tylko i wyłącznie iluzja. Już było widać bardzo szerokie takie wyrwy w naszej gospodarce, w strukturę organizacyjną, które były, można powiedzieć, tak zaszpachlowywane na siłę do czasu, powiedzmy, tych wydarzeń sportowych. Bo przecież musimy zdawać sobie sprawę, że zarówno sprawa dotycząca Amber Gold, a więc tego olbrzymiego skandalu z instytucją parabankową, która nagle wybuchła dopiero po właśnie mistrzostwach Europy, niewątpliwie była znana już wcześniej. Z drugiej strony też wyraźnie przecież symptomy kryzysu w instytucjach budowlanych, one wybuchły dopiero po mistrzostwach Europy, ale one występowały znacznie wcześniej. Niemniej polska polityka starała się przejść nad tym gospodarcza i nie tylko nad tym do porządku dziennego, w jaki sposób nie uzewnętrzniały się te efekty. No jedynym takim bardzo poważnym symptomem, można powiedzieć, który był na fali optymizmu i to było właśnie ukazanie, że właśnie w tej dobrej atmosferze to gospodarczej, jak i też tej sytuacji po prostu, jaka występuje w mediach, można sobie na to pozwolić, było wydłużenie wieku emerytalnego, które jak tak naprawdę zwiastowało już te przyszłe problemy gospodarcze, które dotknęły i finanse Polski, jak i też życie gospodarcze. Jeśli chodzi o sytuację na świecie, w Europie, to też można powiedzieć w jakiś sposób, że do czasu olimpiady to też było znacznie więcej tych symptomów takich pozytywnych, optymistycznych niż w drugiej części roku. Aczkolwiek można powiedzieć, że właśnie w tej drugiej części roku, zwłaszcza ze zmianami politycznymi we Francji, nagle okazało się, że tak naprawdę ten tandem, który rządził w Europie w postaci słynnego skrótu Merkozy, to tak naprawdę po zmianie prezydenta już się okazał tylko i wyłącznie państwem niemieckim. Tutaj było bardzo widoczny wpływ jednak tych działań i podporządkowywania jednak życia gospodarczego, jak i też finansowego interesom naszego największego sąsiada. A sytuacja gospodarcza była bardzo niedobra na świecie i w Europie. Uzewnętrznił się bardzo wyraźnie kryzys systemu euro. Niemniej, no jeśli można powiedzieć o takim aspekcie bardzo negatywnym, to jest to, że mimo, że już teraz obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są rzeczywiste symptomy i przyczyny tego kryzysu, a więc nieefektywność systemu euro, tak naprawdę jego wyjątkowe upolitycznienie, podporządkowanie jednak krajów, które są wierzycielami, a więc głównie Niemców, podporządkowanie krajów tych peryferyjnych, to niestety okazało się, że tutaj wola tak naprawdę interes tych prostych ludzi i jest naprawdę, nie jest respektowana. Oczywiście to w ostatnim czasie i w ostatnich miesiącach nabrało na sile skandal dotyczący Grecji, ale co charakterystyczne w sytuacji, kiedy w jakiś sposób unormowano konieczność spłacania tych zobowiązań przez Greków, dopiero wtedy zostały bardziej nagłośnione te przypadki, o których znali przywódcy Zachodu, że jednak najbogatsi ludzie Grecji transferowali znaczące kwoty do Szwajcarii i co charakterystyczne, nawet jeśli chodzi o rodzinę premiera Grecji, też była informacja skandalizująca, ukazująca na pierwszej stronie nawet Financial Timesa, że zostało wytransferowane 500 000 000 euro do tego kraju. Co też ukazuje, że właśnie często właśnie interesy tych najbogatszych ludzi, najbogatszych i wpływowych ludzi przeważają nad interesami kraju i interesami ludzi. Widać to wyraźnie mimo protestów, co się dzieje w Hiszpanii, jak i też w Włoszech, mimo interesu ekonomicznego tych krajów, aby opuścić strefę euro i unormować swoją sytuację finansową, a z drugiej strony, aby nie była możliwość wyegzekwowania olbrzymich długów przez te kraje, które są wierzycielami tych krajów, jednak jest wyraźnie podporządkowanie interesów tych krajów bogatszych, co bardzo źle prosperuje, jeśli chodzi o sytuację przyszłości. Oczywiście to, co też było charakterystyczne na rynku kapitałowym, to była taka sytuacja, że mimo znaczącego takiego spadku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lokat, instrumenty dłużne, spadku ratingu, następował proces drukowania na masową skalę bilionów euro czy dolarów. Bardzo widoczne jest to, zwłaszcza w obecnej debacie w Stanach Zjednoczonych, kiedy to jest podgrzewana debata konieczności utrzymywania wysokiego deficytu finansów publicznych, ponieważ się mówi o tym, że jeśli takowego nie będzie, to te kraje najbogatsze wpadną w procesy recesyjne. Niemniej tak naprawdę to jest podtrzymywanie polityki bardzo krótkowzrocznej, która oznacza w praktyce, że już w najbliższych latach do 2015 amerykański bank centralny będzie musiał wydrukować olbrzymią kwotę 2,5 biliona dolarów, a z drugiej strony przez najbliższe pół wieku to, co się okaże, to zadłużenie tego mocarstwa ma wzrosnąć 8-krotnie w relacji do produktu krajowego brutto, do olbrzymiej proporcji 800% PKB. Były oczywiście w tym samym czasie też skandale ukazujące nieprawidłowości i działania korupcyjne, można powiedzieć korupcyjne, a z drugiej strony też nieprawidłowości na rynku kapitałowym, sztucznym utrzymywaniu stóp, po których ludzie, jak i przedsiębiorstwa spłacają kredyty. To jest cały czas rozwijający się skandal dotyczący takiej stopy referencyjnej LIBOR. Niemniej może co jest bardziej pesymistyczne, to jest to, że mimo tego, że w Polsce również WIBOR, a więc ta stawka, według której płacimy nasze kredyty, jest taką stawką w znacznym stopniu wirtualną, to nadal okazuje się, że nie ma konsekwencji, a nawet można powiedzieć w ogóle chęci rozwiązania i dotknięcia tego skandalu. Oczywiście była kwestia też skandalu dotyczącego Amber Goldu i ten skandal się rozwija. Z drugiej strony to, co jest charakterystyczne, no to przesunięto ciężar też na tak naprawdę walce politycznej i ekonomicznej ze skokami, gdzie próbując zrekompensować ten brak adekwatnego nadzoru, teraz się zaciśnia, ale to względem instytucji, które są spółdzielcze, działają na innych zasadach w postaci nadmiernego nadzoru i w znacznym stopniu chęci przetransferowania tych instytucji kredytowych w banki. W Polsce też to, co było charakterystyczne, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, to też doszło do bardzo dużego skandalu, ponieważ Rada Giełdy zawiesiła prezesa i zwołała zebranie, które ma dokonać zmian w zarządzie na skutek podejrzeń, że wykorzystywał swoją pozycję do tego, żeby wspierać swoją partnerkę życiową w produkcji filmowej. To, co może w jakiś sposób ukazuje sytuację na giełdzie, a więc te spadki i wzrosty, no jest o tyle charakterystyczne, że też w 2006 roku, między innymi za to, że blokowałem powołanie pana Sobolewskiego na prezesa giełdy, no musiałem się wtedy pożegnać z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. W Polsce bardzo wyraźnie widać już obecnie symptomy kryzysu. One wynikają ze wskaźników GUS-u, który już w trzecim kwartale ukazał, że tak naprawdę gospodarka bardzo zwolniła. I nic dziwnego, ponieważ z jednej strony po Mistrzostwach Europy okazało się, że firmy budowlane, które budowały Polskę wykorzystując środki strukturalne, padają. Jest to jeden z najgorszych prognostyków, ponieważ tak naprawdę to, co on ukazuje, to ukazuje, że te instytucje nie widziały perspektyw dalszego zyskownego funkcjonowania i tak jak w ziemi obiecanej fabryki były podpalane po to, żeby uzyskać odszkodowanie, to tutaj są bankrutowane i po to między innymi, żeby nie spłacać swoich zobowiązań. Jeśli spojrzeć w jakiś aspekcie pozytywnym na te wszystkie negatywne aspekty, bo można powiedzieć, że ten rok to tak był rokiem od kryzysu do kryzysu, od skandalu do skandalu, to jest jakiś aspekt, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, pozytywny, uświadomienia sobie skali zagrożenia. Już coraz częściej słyszymy to, co można było już przeczytać w programie gospodarczym PiS-u 2005 roku o tym, że to, co najbardziej nam grozi, to nam grozi kwestia dotycząca kryzysu demograficznego. Jeśli obecnie już tak naprawdę to wszyscy o tym powtarzają, to można tylko się zastanowić nad tym, czy to tak naprawdę nie oznacza, że już jesteśmy na takim etapie tego kryzysu, że odejść od niego i zapobiec jego efektom będzie bardzo trudno, jeśli w ogóle będzie to możliwe. Bo pamiętajmy, że nasze dzieci, które urodziły się w wieku tego boomu solidarnościowego, już mają obecnie 30 lat i jeśli chodzi o kobiety, to może się okazać, że po prostu już za chwilę tych dzieci mieć nie będą mogły. I w praktyce to będzie oznaczało, że po to, żeby Polska istniała w swoim potencjale demograficznym, to powinniśmy mieć nieprzeciętnie jedno dziecko w rodzinie, ale czterokrotnie więcej, co możliwe, że okaże się niemożliwe do realizacji. I pamiętajmy, że na tym tle między innymi ostatnio też ukazało się wiele różnych opracowań i to wcale nie polskich, a więc tych dotyczących perspektyw rozwoju gospodarczego, jakie będziemy mieli w najbliższych latach, ale też i w najbliższych dziesięcioleciach. Jednym takim raportów OECD ukazano, że krajem, który najwolniej będzie się ze wszystkich tych krajów OECD, a nie tylko OECD, bo i krajów, które nie należą do OECD, ale należą do grupy G20, będzie Polska. Okazuje się, że nawet przy przyjęciu bardzo optymistycznych założeń, mówiących o tym, że te najbogatsze kraje nadal będą bardzo się szybko rozwijały, a z drugiej strony, że będą następowały procesy konwergencji, a więc przybliżania takiego dochodowego między sąsiadami, między Polską i tymi krajami bogatszymi, oni przewidują, że przez 30 lat będzie po prostu stagnacja w Polsce. I co charakterystyczne, no to z tych wyliczeń, które zostały ukazane, jest to spowodowane tym, że właśnie Polska najbardziej przeżywa kryzys demograficzny, że tu nie ma zastępowalności pokoleń i że w perspektywie tego najbliższego półwiecza ilość osób w wieku emerytalnych, to tych, którzy będą pracowały na ich emerytury, jak i też na służbę zdrowia, ma wzrosnąć ta relacja 3,5-krotnie, co oznacza, że albo 3,5-krotnie będą niższe świadczenia emerytalne niż obecnie, albo też, że po prostu znacząco, wielokrotnie wzrosną obciążenia podatkowe. Co biorąc pod uwagę sytuację w Europie, jak i pozycję Polski, widać wyraźnie, że to może się zakończyć totalną katastrofą, kiedy to resztka młodzieży w poszukiwaniu pracy, jak i też uciekając przed wysokimi podatkami, wyemigruje za granicę. A ten proces został bardzo silnie właśnie zaznaczony w 2012 roku, kiedy to w ciągu zaledwie pół roku, pierwszego pół roku, o prawie 100 tysięcy Polaków wyemigrowało tylko i wyłącznie za pracą do Niemiec i ten proces trwa nadal w sytuacji, kiedy tamtejsze kraje również przeżywają kryzys demograficzny, ale starają się go rozwiązać poprzez napływ imigrantów, a zwłaszcza z Europy Wschodniej. One nie starają się nie utracić tych miejsc pracy, a my w procesie konwergencji niestety w ramach Unii Europejskiej jesteśmy zablokowani i nie jesteśmy w stanie wykorzystać z jednej strony tego faktu, że u nas płace są znacząco niższy mają wymiar i przyciągnąć organizacje gospodarcze, jak i też spowodować wzrost miejsc pracy właśnie w Polsce, a z drugiej strony wprowadzamy nawet samoistnie takie blokady, jak na przykład pakt fiskalny, które nam zapobiegają tak naprawdę rozwój gospodarczy na najbliższe lata, ponieważ Polska może i wyłącznie tylko w jakiś sposób spowodować wzrost gospodarczy, tylko w ten sposób, że spowoduje powstanie bardziej optymalnych warunków dla rozwoju, dla inicjatywy gospodarczej. Może tą infrastrukturę właśnie wzrostu najróżniejszego typu, od takiego bardziej miękkiego i intelektualnego dotyczącego wiedzy po infrastrukturę techniczną, może zbudować tylko w dwa sposoby. Jeden sposób to jest poprzez zaciągnięcie długu, który spłaci z wyższych dochodów podatkowych w przyszłości lub poprzez podwyższenie podatku. Jeśli nie mamy możliwości zaciągnięcia długu, bo do tego się zobowiązujemy, to w takim razie pozostaje tylko podwyższenie podatków, które tylko może mieć jeden efekt. Jeszcze szybsza emigracja młodego pokolenia. Innym takim raportem ukazującym znaczenie demografii na świecie dla rynku kapitałowego, ale i też również przestroga dla Polski, to jest ukazanie, że tak naprawdę według badań Fedu w Stanach Zjednoczonych relacje, a więc wycena aktywów na giełdzie jest uzależniona od ilości osób, które oszczędzają w relacji do tych, które z tych oszczędności korzystają. I okazuje się, że tu było bardzo duża zależność w poprzednich dziesięcioleciach dotyczyła zarówno Japonii, Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. Niemniej konkluzja jest tego typu, że przez najbliższe lata, można powiedzieć na dziesięciolecia, będzie na tym polu znaczący kryzys. Co oznacza, że tak naprawdę, zwłaszcza w perspektywie Polski, która nie będzie się rozwijała, nie będzie perspektyw dotyczących wzrostu produktu krajowego brutto, jak i też wzrostu związanego z tym wzrostu zysków, jednak inwestycje w Polsce nie będą się dokonywały. Dlatego też z jednej strony, patrząc optymistycznie, dobrze, że jesteśmy uświadomieni co do skali problemu. Są informacje ukazujące to, taką sytuację, że jeśli chodzi o badania GUS-u, okazało się, że tylko 1% obywateli, którzy nie mają dzieci, to są obywatele ubodzy w Polsce. A z drugiej strony, aż 44% tych, którzy mają czwórkę dzieci i więcej, należy do tej grupy. Wydawałoby się, że w tej sytuacji powinniśmy wrócić do tego programu gospodarczego 2005 roku, który wskazywał konieczność uznania nakładów na dzieci, wsparcia rodzin wielodzietnych finansowo i to w wysokości około 500 zł miesięcznie, jako takie, które pozwala w jakiś sposób zniwelować te skutki kryzysu. Z tym tylko, że nie powinniśmy już tylko i wyłącznie patrzeć na to, że jakie programy są dobre, ale też i starać się te programy zrealizować. Dlatego też patrząc na przyszły rok, należy uznać, że to będzie bardzo istotny rok, w którym albo powiedzmy postaramy się wrócić na tory wzrostu i uznamy, że trzy kluczowe dziedziny w gospodarce to jest polityka prorodzinna, tworzenie miejsc pracy w Polsce, a nie emigracja za granicę, jak to też optymalizacja wydatków budżetowych, albo te przestrogi, które ukazały poszczególne badania ukazujące, że wpadamy w taką przepaść recesyjną na dziesięciolecia się naprawdę uzewnętrznią.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Cezary Mech, to ekonomiczny komentarz do wydarzeń mijającego roku. No i prognoza na 2013 rok i wygląda na to, panie doktorze, że te życzenia noworoczne musimy sobie bardzo dobrze przemyśleć.
Tak, niewątpliwie musimy przemyśleć. Z drugiej strony musimy jednak bacznie obserwować to, co się dzieje i starać się już naprawdę, a nie na żarty, starać się wymusić na wszystkich, na naszych elitach, aby dbały o interes kraju, a nie wyłącznie swój własny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, panie doktorze. Z panem Bogiem.